To jest podcast 12 pytań. Odcinek 18. 7 kluczowych kompetencji turkusowego lidera. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku zastanawiam się, jakie kompetencje powinien mieć lider, który chce prowadzić swój zespół czy organizację w kierunku turkusu. Czy to, co prezentuje, to sztywny jakiś model? Na pewno nie. Nie ma, myślę, jednego uniwersalnego zestawu kompetencji. To, o czym mówię dzisiaj, jest raczej wynikiem moich przemyśleń i takich wyobrażeń o tym, jaki może być ten przysłowiowy turkusowy lider. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Heraklit z Efezu mawiał, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. To ona była, jest i nadal będzie motorem wszelkiego postępu. Zmiany zazwyczaj oznaczają jednak też konieczność wyjścia z tak zwanej własnej strefy komfortu i takie podążanie nie do końca znaną jeszcze i sprawdzoną drogą. Odważne kwestionowanie status quo wielokrotnie zapoczątkowywało nowe rozdziały w obszarze społecznym, gospodarczym czy kulturalnym i napędzało rozwój świadomości oraz kompetencji ludzi. Na wstępie chcę zaznaczyć, że pojęcie kompetencji ja osobiście rozumiem tutaj jako połączenie wiedzy, umiejętności oraz postawy, przy czym w moim przekonaniu postawa ma znaczenie nadrzędne. Pozostałe składowe zawsze można w jakiś sposób zdobyć, kwalifikacje, podszkolić się itd. Natomiast kwestia odpowiedniej postawy to jest pewien proces, do którego trzeba na pewno dojrzeć i myślę, że nie da się go narzucić czy wręcz nakazać. W podręcznikach zarządzania, z których ja osobiście uczyłem się na studiach na przełomie już tysiącleci, podkreślano, że do głównych kompetencji menadżera należą takie rzeczy jak orientacja na cel, umiejętność organizowania pracy, umiejętność delegowania, bardzo ważna kompetencja kontrolowanie i rozliczanie z zadań, a także motywowanie pracowników. I tak rozumiana rola menadżera czy kierownika opiera się generalnie na założeniach, które w większości moim zdaniem utraciły już swoją aktualność. Mam tutaj przede wszystkim na myśli przekonanie, że nagrody i kary są skutecznym narzędziem, które motywuje ludzi do pracy. Czy koncepcję, że menadżer ma monopol na inicjatywę, na wiedzę, ale też na władzę i pewną odpowiedzialność, w związku z czym musi wszystko organizować i o wszystkim wręcz decydować. Zmiany zachodzące w ostatnich latach, przede wszystkim w sferze świadomości, mówiłem o tym w poprzednim odcinku mojego podcastu, spowodowały ewolucję myślenia o roli menadżera, a nawet w bardziej takich odważnych odsłonach pokazały nawet wizję całkowitej likwidacji tej roli na rzecz właśnie samoorganizacji. I wyraźnie widać pewne tendencje do upełnomacniania pracowników, do angażowania ich w pewne procesy podejmowania decyzji, ale też właśnie mechanizmy czy tendencje do zastępowania mechanizmów kontroli i nadzoru właśnie zaufaniem i przekazywaniem odpowiedzialności, albo też na przykład dostrzeganie roli motywacji wewnętrznej w zwiększaniu efektywności i zaangażowania pracowników. I tutaj nie mówimy wcale o organizacjach turkusowych, po prostu te trendy są głosem naszych czasów. Organizacje turkusowe idą, myślę, dużo dalej i one traktują człowieka bardziej holistycznie. Funkcjonowanie tych organizacji opiera się na trzech głównych fundamentach, czyli samoorganizacji, pełni i właśnie ewolucyjnym celu. I tutaj szczegółowy opis też znajdziesz w poprzednich odcinkach mojego podcastu, ale też w kilku artykułach na blogu. I w każdym z tych obszarów człowiek stanowi kluczowe ogniwo i on znajduje się w samym centrum działań. W turkusie nie ma odpowiedzialności, która jest skupiona w rękach konkretnej osoby. Nie ma też struktury hierarchicznej, która powoduje myślenie silosowe. Nie ma też strachu przed popełnianiem błędu, który paraliżuje wszelkie działania. Nie ma polityki, która ogranicza dostęp do informacji i nie ma wielu innych takich charakterystycznych zjawisk. To zaś z kolei oznacza konieczność pewnej redefinicji pojęcia menadżera i też zastanowienia się nad tym, czy w ogóle taka rola jest potrzebna w turkusowej organizacji. Zamiast menadżera myślę, że organizacje podążające w stronę turkusu potrzebują bardziej lidera, który będzie wspierał przemianę oraz będzie inspirował do działania. Jakie zatem kompetencje mogą okazać się kluczowe dla takiego lidera turkusowej organizacji? I teraz chciałbym przedstawić 7 według mnie najważniejszych kompetencji turkusowego lidera. Pierwszą z nich jest według mnie zaufanie. Jak mówi Simon Sinek, dopiero ludzie, którzy tworząc krąg bezpieczeństwa czują się pewnie i bezpiecznie, tak naprawdę mogą w pełni skupić się na pracy. I myślę, że nie zbuduje się poczucia bezpieczeństwa bez takiego wzajemnego zaufania. I lider takiej turkusowej organizacji musi nie tylko wzbudzać zaufanie, aby inni za nim podążali, ale także musi też sam naturalnie ufać innym. Tylko w ten sposób możliwe jest skuteczne przekazywanie odpowiedzialności i też autonomii w działaniu na tak zwany, mówiąc brzydko, dół organizacji. Dzięki zaufaniu, którym właśnie lider obdarza pracowników, może się odbywać jedna z najskuteczniejszych form przyswajania wiedzy, czyli nauka przez doświadczenie, które jest zdobywane na własnych i cudzych błędach. To natomiast z kolei prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa brania na siebie odpowiedzialności i samoorganizacji. Drugą taką ważną kompetencją jest, myślę, empatia. I według mnie jest to jedna z kluczowych w ogóle kompetencji naszych czasów, nie tylko lidera turkusowej organizacji. Umiejętność słuchania ludzi, umiejętność rozumienia ich potrzeb są niezwykle ważne w organizacjach turkusowych, w których właśnie ludzie są najważniejszym ogniwem. I lider, który potrafi dotrzeć indywidualnie do każdego z pracowników i też potrafi wydobyć tkwiący w każdym z nich potencjał, wykorzystać ten potencjał, te mocne strony dla dobra organizacji, no taki ktoś jest po prostu niezbędny podczas turkusowej transformacji. Jest to szczególnie istotne na początku, drogi, kiedy właśnie samoświadomość pracowników nie jest jeszcze w pełni widoczna. I wtedy właśnie ten lider jest odpowiedzialny za zachęcanie do odkrywania indywidualnego powołania każdego z członków zespołu właśnie poprzez wzmacnianie u nich takiego poczucia własnej wartości. I empatia przydaje się również dla takiego zrozumienia i dla akceptacji pewnej odmienności, takiej indywidualności każdego z nas, poszczególnych pracowników. I to jest bardzo ważne właśnie w kontekście wnoszenia jednego z filarów, o których pisał Lalul, czyli pełni i właśnie umiejętności, możliwości i wolności do bycia sobą w organizacji. Umiejętność czerpania z tej różnorodności jest właśnie bardzo, bardzo ważnym aspektem w tej misji turkusowego lidera. Trzecią z kompetencji jest elastyczność. I tutaj elastyczność jest jednym z 34 talentów zdefiniowanych w teście StrengthsFinder przez Instytut Gallupa i przytoczę tutaj fragment opisu tego talentu. Osoby, które wyróżnia cecha elastyczności, wolą płynąć z prądem. Mają tendencję do bycia ludźmi dnia dzisiejszego, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu. To ten fragment. Posiadanie tej kompetencji myślę, że znacznie ułatwia dostosowanie się do wszelkich zmian i też w kontekście tego, co mówiłem na początku tego podcastu, okazuje się być niezbędne. Elastyczny lider dużo szybciej zaadaptuje się do nowych okoliczności. Myślę, że też łatwiej mu będzie współpracować z różnorodnymi osobowościami. Dojrzały talent elastyczności będzie nawet, myślę, czerpał z tej różnorodności i będzie umiał tworzyć rozwiązania, które są korzystne dla całej organizacji. Czwartą kompetencją jest transparentność. Transparentność jest niczym tlen dla turkusowych organizacji. Taka pełna przejrzystość we wszystkich obszarach działalności zapewnia przepływ informacji, który jest istotny z punktu widzenia samoorganizacji i takiej autonomii w podejmowaniu decyzji. Lider w turkusie musi być absolutnie transparentny i też taki naturalnie spójny we wszystkim, co mówi i robi. Taki autentyczny do bólu. Wiarygodność jest tutaj kluczowa dla przeprowadzania wszelkich zmian, dlatego że wzmacnia to poczucie zaufania i jest też paliwem do działania i inspirowania innych. Piątą kompetencją jest według mnie komunikatywność i brak hierarchii, taka autonomia w podejmowaniu decyzji, które są tak charakterystyczne dla turkusu, no, oznaczają jednocześnie też taką konieczność uruchomienia procesu decyzyjnego, który wymaga często dość szerokich konsultacji. I również konflikty, które pojawiają się przecież także w organizacjach turkusowych, no, wymagają pewnych specyficznych umiejętności od lidera. I komunikatywność tutaj rozumiana jako umiejętność słuchania, umiejętność precyzyjnego też formułowania i przekazywania myśli, ale także udzielania takiego szczerego i maksymalnie obiektywnego feedbacku, no, okazuje się być bardzo przydatna w turkusowym środowisku, gdzie właśnie ta szeroka wymiana informacji jest procesem nadrzędnym i niezwykle ważnym. Szóstą kompetencją jest według mnie współpraca. I tutaj, ponieważ samoorganizacja w turkusie opiera się przede wszystkim na takiej wszechobecnej współpracy, no to kompetencja ta jest ważna nie tylko dla lidera, ale można powiedzieć dla wszystkich członków turkusowej organizacji. To na pewno wymaga dojrzałości i też takiej świadomości, że zespołowa mądrość stanowi źródło siły, czyli 2 plus 2 jest większe niż 4, jest 5, tak powiedzmy. I lider, który rozumie tą siłę i wykorzystuje tą siłę w swoich codziennych działaniach, na pewno tym właśnie potrafi zainspirować innych do działania zespołowego i też do takiego korzystania w pełni z potencjału grupy. I siódmą, ostatnią kompetencją, którą tutaj wymieniłem, jest odpowiedzialność. I umieściłem ją co prawda na końcu listy, lecz tak naprawdę jest ona fundamentalną kompetencją dla powodzenia całego turkusowego projektu. Bez naturalnej takiej wewnętrznej potrzeby brania i dotrzymywania zobowiązań na pewno nie uda się zbudować samoorganizujących się zespołów i też działać w myśl takiego większego ewolucyjnego celu. Odpowiedzialny lider to ktoś, kto właśnie swoim przykładem pokazuje prawdziwą wartość słowa uczciwość i lojalność. Ale odpowiedzialność to także umiejętność mówienia nie tematom, na które nie mamy już czasu lub mogą one niekorzystnie wpływać na wcześniej podjęte zobowiązania. Na koniec już myślę, że nie wiemy tak naprawdę, w którym kierunku ostatecznie podąży ta turkusowa ewolucja. Ale już teraz rola menadżera zmienia się i istotne okazują się kompetencje inne niż te, które zdefiniowano w akademickich podręcznikach zarządzania właśnie z przełomu wieku, czyli z okresu, kiedy ja właśnie studiowałem zarządzanie. Czy w pełnym turkusie, który na razie jest tylko niedoścignionym graalem dla wielu organizacji, w ogóle potrzebny jest lider? Czy ta rola nie powinna być przyjmowana przez różne osoby w zależności od kontekstu, w zależności od potrzeb, czy właśnie w zależności od potrzebnych umiejętności? Na razie jesteśmy na początku drogi w kierunku turkusu i tak jak w przypadku każdej nowej idei, potrzebni są silni liderzy, którzy tą ideę będą zaszczepiać u innych. Są oni fundamentem zmian, ale też frontmanami tej zmiany i aby z sukcesem przeprowadzić, potrzebują pewnego zestawu narzędzi i tymi narzędziami są właśnie według mnie zaufanie, empatia, elastyczność, transparentność, komunikatywność, współpraca i właśnie odpowiedzialność. Na pewno nie gwarantują one stuprocentowo sukcesu, ale myślę, że znacznie go do niego przybliżają. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go proszę lub skomentuj, wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.